Drodzy Państwo, i temat, który chcemy jakoś dzisiaj rozpatrzeć, ocenić, to sytuacja teraz Polski na, tutaj możemy powiedzieć, na miejscu w sytuacji międzynarodowej. To znaczy z jednej strony sytuacja na Ukrainie i w Rosji, a z drugiej strony także sytuacja w Unii Europejskiej. Dzisiaj taka informacja dotarła do nas z Berlina, że komisarz Unii Europejskiej do spraw energii, Oettinger, odrzuca polski pomysł Unii Energetycznej. Tak napisał dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Z wyjaśnień Komisji Europejskiej wynika, że Oettinger w dużej mierze zgadza się z pomysłem, choć nie w całości. Nie zgodzę się na wyznaczoną politycznie jednolitą cenę, powiedział właśnie ten pan. Więc jak to teraz rozumieć? Tu z jednej strony nasze wielkie jakieś plany, sytuacja też na wschodzie, wiemy, napięta, a Polska potrzebuje tutaj surowców energetycznych. Mamy teraz połączenie z panem profesorem, a także posłem Karolem Karskim, który również jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, ojcze, witam serdecznie państwa.
Witamy. No jak pan to by nam tutaj streścił, ocenił, o co tutaj chodzi? Czy to jest pewna taka gra, czynienie pewnych pozorów, żeby Polska się spokojnie zachowywała, czy raczej jest tutaj twarda polityka, której mamy jej skutki odczuć?
Rzeczywiście, dzisiaj Georg Oettinger, komisarz Unii Europejskiej do spraw energetyki, w sposób wyraźny powiedział, iż odrzuca propozycję rządu Donalda Tuska, aby Unia przeprowadzała wspólne zakupy ropy i gazu od Rosji. Komisarz Oettinger, zwróćmy uwagę na to, jest przedstawicielem partii rządzącej w Niemczech, jest przedstawicielem partii Angeli Merkel. W tej sytuacji widać wyraźnie, że nie jest to tylko stanowisko Unii Europejskiej, ale także stanowisko inspirowane przez władze niemieckie. Polska propozycja wprowadzenia wspólnych zakupów gazu przez instytucję unijną, zdaniem tego przedstawiciela Unii Europejskiej, jest niemożliwa do spełnienia. I pokazuje to, jak kruche są podstawy sądzenia, iż rząd Donalda Tuska ma jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w Europie, w tym także w zakresie zapewnienia nam bezpieczeństwa energetycznego. To była jedna ze sztandarowych propozycji, które zostały przedstawione ostatnio w trakcie przebiegu kryzysu na Ukrainie. Pamiętajmy, że Polska jest państwem, które płaci najwyższą cenę za rosyjski gaz. To są kwoty o wiele wyższe niż płacone przez państwa położone na zachodzie Unii Europejskiej. I jednocześnie można powiedzieć, że komisarz Oettinger pozwolił sobie na pewną ironię wobec rządu Donalda Tuska, gdyż powiedział, że dla Unii gaz jest produktem, a nie bronią polityczną, więc nie tylko odmówił realizacji tej propozycji, no ale jakby wytknął polskiemu rządowi, iż zbyt daleko wysunął się w prowadzeniu pewnych działań. No można wręcz zwrócić uwagę na to, że w tej chwili polskie władze w sposób bardzo, bardzo szeroki podejmowały działania nawołujące do wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji, natomiast czyniły to przed kamerami, a nie, jak widać, w sposób skuteczny w miejscach, gdzie o takich sankcjach się decyduje. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której jedyne realne sankcje, jakie zostały wprowadzone w związku z kryzysem na Ukrainie, to nie są sankcje przeciwko Rosji, tylko sankcje rosyjskie przeciwko Polsce, bo tak należy traktować wprowadzenie embarga na dostawy polskiego mięsa do Rosji. Stanowisko rządu polskiego powinno być bardzo wyważone. Jednocześnie wszelkie działania powinny być działaniami unijnymi, a stanowisko komisarza Oettingera, który wręcz wskazuje, że propozycja Donalda Tuska przeprowadzenia wspólnych zakupów gazu nie jest podyktowana przesłankami handlowymi, tylko miałaby być bronią polityczną, no wskazuje na bardzo złe postrzeganie obecnej polityki tego rządu.
No ale właśnie, panie pośle, jedna sprawa, tak nas niepokoi, mówię nas, mówię słuchaczy, pewnie Polaków, bo tak, z jednej strony widzimy tutaj restrykcje Rosji co do Polski, jeśli chodzi o eksport mięsa, mówi się nawet, że każdego dnia tracimy prawie 10 milionów, z drugiej strony informacje dochodzą, że na przykład Francja sprzedaje broń, prawda, Rosji, sprzęt wojskowy, a też taka informacja, chyba że coś się zmieniło od wczoraj, że również Ukraina ma embargo na polskie mięso, więc Polska może być takim biednym sąsiadem, który z wszystkich stron właściwie jest jakoś tak ogrywany. Pytanie o politykę międzynarodową, nie tylko to, co się mówi gdzieś na briefingach, ale czy my mamy jakieś tutaj punkty, żeby nacisnąć bardzo konkretnie, żeby ktoś też z nami był, prawda, w tym solidarny.
Rzeczywiście brakuje solidarności europejskiej, ale tutaj potrzebne jest konsekwentne stanowisko rządu polskiego. Przypomnijmy sobie, gdy premierem był Jarosław Kaczyński i zastaliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości sankcje rosyjskie polegające właśnie na embargu na polskie mięso. I to były sankcje wprowadzone nie wobec nas, a wobec rządu Marka Belki jeszcze za wspieranie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. To wówczas rząd Jarosława Kaczyńskiego, w którym byłem wiceministrem spraw zagranicznych, znalazł taką formułę, iż poprosiliśmy przewodnictwo Unii, wówczas panią kanclerz Angelę Merkel, o to, aby Unia jako całość wystąpiła do Rosji o zniesienie sankcji przeciwko Polsce, o zniesienie embarga na polskie mięso. Znaleźliśmy wówczas taki projekt aktu unijnego, na którego przyjęciu bardzo Niemcom zależało, a który był przyjmowany w procedurze jednomyślności. I nie zamierzaliśmy głosować za nim na zasadzie po prostu jakiegoś czystego altruizmu, tylko poprosiliśmy o wsparcie ze strony Niemiec, a w tym momencie i całej Unii, dla zniesienia sankcji przeciwko Polsce. Po krótkich rozmowach na temat solidarności europejskiej okazało się, że możemy być solidarni wobec siebie w obu kierunkach i kanclerz Angela Merkel na szczycie Unia-Rosja w Samarze w imieniu całej Unii wystąpiła do Rosji w tej sprawie i ogłoszono wówczas zniesienie rosyjskich sankcji przeciwko Polsce, zniesienie rosyjskiego embarga. Więc trzeba znajdować takie sytuacje. Nie należy wykonywać różnych rzeczy w sposób taki, iż wyzbywamy się naszych argumentów. Należy prezentować polskie stanowisko. Pamiętajmy, że jesteśmy w Unii Europejskiej po to, aby Polska i Polacy rozwijali się lepiej, aby Polacy w Polsce mogli żyć lepiej. I jeśli w Polsce będzie lepiej, to również będzie lepiej w innych państwach Unii Europejskiej. Zresztą nie jest tak, że jeśli Polska zyskuje, to inni muszą tracić. No, w zasadzie synergii, bo jest przecież 28 państw członkowskich, mogą zyskać wszyscy. I tak należy patrzeć na funkcjonowanie Unii Europejskiej. My musimy jasno prezentować swój interes narodowy. Jesteśmy w Unii po to, żeby w Polsce było lepiej. Jeśli jakiekolwiek rozwiązania są niekorzystne dla Polski, to nie powinniśmy się na nie godzić. Taka jest idea Prawa i Sprawiedliwości na funkcjonowanie Polski w ramach Unii.
No właśnie, miałem zapytać, gdy pan kandyduje do Parlamentu Europejskiego, gdy pan się znalazł tam, gdy pan tam będzie, pierwsza rzecz, którą pan będzie forsował, pierwsza rzeczywistość, którą pan będzie chciał jakoś tam uruchomić czy zmienić, kto będzie co?
No jest kilka takich kwestii. Ja kandyduję z okręgu wyborczego obejmującego województwo podlaskie oraz województwo warmińsko-mazurskie. Mm-hmm. Chciałbym po pierwsze, aby środki strukturalne, które obecnie przekazywane są na wyrównywanie poziomów rozwoju poszczególnych regionów Unii, były ujęte w program stały. W tej chwili one są ujęte w jednorazowe programy w ramach 7-letnich budżetów. Już w tej chwili mówi się nam, że ten budżet jest ostatnim, z którego pieniądze mogą unijne płynąć na budowę dróg, kolei, lotnisk, więc chciałbym, aby te 5 lat kadencji Parlamentu Europejskiego to był ten czas, kiedy wprowadzimy tutaj stałe regulacje, tak aby gdy za 7 lat przedstawiciele rządów państw członkowskich zbiorą się, by decydować o przyszłości, to aby określali wyłącznie, ile tych środków należy w wprowadzić do systemu w ramach budżetu, a nie czy i w ogóle i według jakich zasad te środki będą kierowane. Województwo warmińsko-mazurskie oraz podlaskie należą do grupy 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej i one będą zawsze korzystać. Taka jest idea funkcjonowania Unii Europejskiej i powinno to mieć miejsce w sposób stały, a nie na podstawie jednorazowych programów. Druga kwestia to chciałbym ustanowienia nowej polityki unijnej, wspólnej polityki prorodzinnej Unii Europejskiej. To chodzi o rozwiązywanie kwestii demograficznych. Unia nie może ingerować w sprawy moralności, kultury i bardzo dobrze. To jest pozostawione poszczególnym państwom członkowskim, natomiast może zajmować się kwestiami demograficznymi. I chodziłoby tutaj na wzór do wspólnej polityki rolnej, gdzie mamy do czynienia z dopłatami dla rolników, aby ustanowić dopłaty na dzieci, czyli przekładając na język polski zasiłki w równej wysokości w całej Unii Europejskiej wypłacane na dzieci ze środków unijnych. Do tego nie potrzeba zmiany traktatów unijnych, wystarczy znowelizowanie kilku rozporządzeń regulujących funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Społecznego. Oczywiście, gdyby państwa członkowskie chciały dopłacać do tej ogólnej kwoty jakieś swoje własne, to czyli, nie byłoby żadnych ograniczeń.
Czyli pracy nie zabraknie. Panie pośle, panie profesorze, my spotkamy się niedługo na dłuższych rozmowach niedokończonych w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Tymczasem dziękuję za ten komentarz do sytuacji międzynarodowej Polski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, ojcze.
Dziękujemy, szczęść Boże. Nasz gość, pan poseł, profesor Karol Karski, był naszym rozmówcą.